Poranek Wnet, druga odsłona naszej wizyty na Podlasiu. Wielka majówka Radia Wnet, dzisiaj z Hajnówki, sprzed Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa, a przy moim stanowisku uśmiechnięty, gościnny pan Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. Dzień dobry raz jeszcze.
Witam serdecznie ponownie.
No właśnie, no i teraz przechodzimy do tych rzeczy, które są najważniejsze, bo to przecież wywiad dnia z panem burmistrzem. Najpierw taki cytat, który sobie wynotowałem. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę w ramach Platformy Współpracy i Porozumienia, organizacje ekologiczne, które zadeklarowały się współpracować, bardzo szybko zrezygnowały. Jest to potwierdzenie sprawdzone, doświadczalne, jaka jest wola porozumienia z ich strony, argumentował burmistrz Hajnówki pan Jerzy Sirak. Coś się zmieniło przez te 9 miesięcy?
No, o tym programie możemy mówić jako programie, który jest realizowany już od wielu, wielu lat. Był on realizowany na terenie Hajnówki, naszego powiatu hajnowskiego, z inicjatywy ówczesnego starosty hajnowskiego, pana Włodzimierza Pietruczuka, i nie ukrywamy, że jakby celem tego programu, realizacji tego projektu było szukanie porozumienia. Jaka może być przyszłość Hajnówki, jaka może być przyszłość całego tego regionu? Oczywiście zachowaniem walorów środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej, ale również z uwzględnieniem żywotnych interesów lokalnej społeczności. I jak dobrze pamiętam, to znaczna część organizacji ekologicznych, które pierwotnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w tym projekcie, potem szybko z tej wspólnej pracy zrezygnowały. W tym roku i w ubiegłym roku powiat hajnowski i obecny starosta realizuje drugi etap tego programu, z jakim skutkiem zobaczymy. Niemniej jednak my wszyscy tutaj lokalnie zastanawiamy się nad przyszłością tego regionu, nad przyszłością tej pięknej ziemi. Nie zmieniamy swojego stanowiska, że możliwe jest i zachowanie bogactwa naturalnego Puszczy Białowieskiej z równoczesnym, zrównoważonym rozwojem tego regionu bez konfliktów, bo my wierzymy, że jest to oczywiście możliwe. Miasto Hajnówka w porozumieniu z zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej, tym wydziałem w Hajnówce, 18 maja tego roku organizuje właśnie konferencję pod patronatem ministra środowiska i medialnym patronatem naszej lokalnej telewizji hajnowskiej. Konferencję, która będzie właśnie poświęcona przyszłości tego pięknego regionu, tej pięknej hajnowskiej ziemi.
Ale jeszcze wrócę do sedna sprawy, bo rozmawiamy o puszczy. Wszyscy mówią, jak jeden mąż, czy to Białowieża, czy to Teremiski, czy to Hajnówka, o puszczy trzeba rozmawiać, będąc w puszczy, znając w puszczy. Leśnicy, również profesor Jan Szyszka, mówią, że no niestety gdzieś w świadomości taki uproszczony paradygmat, schemat się zachował, że no skoro ratowanie puszczy, no to walka z ludźmi, którzy biegają z heblami, siekierami, demontują, niszczą tą puszczę, wygląda to zupełnie inaczej. Mieszkańcy nie tylko Hajnówki, ale tego całego terenu związanego z Puszczą Białowieską obawiają się, że werdykt Trybunału Unii Europejskiej no, spowoduje degrengoladę, degradację tego terenu i postawi pod wielkim znakiem zapytania ich przyszłość. Uzasadnione obawy?
Te obawy są w pełni uzasadnione, dlatego że my widzimy od lat, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. My już od dawna staraliśmy się interweniować i apelować do wszystkich decydentów o podjęcie aktywnej ochrony środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej.
Z jakim skutkiem?
Co mam na myśli, mówiąc aktywnej? Ja myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda las, jak powinno się chronić las, rozumieją, że wtedy, kiedy grozi choroba, a dla Puszczy Białowieskiej zagrożenie gradacją kornika drukarza jest niewątpliwie chorobą, potrzebne są działania ochronne. I już od dawna, kiedy był opracowany program gospodarki w lasach państwowych na terenie nadleśnictwa Białowieża, Hajnówka i Browsk, uważam, że w imieniu społeczności naszego miasta i nie tylko występowaliśmy z odpowiednimi wnioskami, zapisami do tego programu, aby ustalić taki limit pozyskania drewna, który by umożliwił skuteczną walkę z kornikiem drukarzem. Ja pozwolę sobie przypomnieć, tutaj przytoczyć jakby ustalenia z inwentaryzacji, która została dokonana na terenie tych trzech nadleśnictw w 2010 roku przez specjalistów, bo wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli cokolwiek robimy w Puszczy Białowieskiej, to musimy robić ze szczególną dokładnością z oczywistych względów, bo szczególnie ten obszar leśny w Polsce jest pod szczególną ochroną i szczególną obserwacją. Z inwentaryzacji wówczas przeprowadzonej wynikało, że te trzy nadleśnictwa charakteryzują się zasobami na poziomie 17 milionów metrów sześciennych drewna. Roczne przyrosty nowej masy drzewnej określono na poziomie 350 tysięcy metrów. Gdyby na tym obszarze prowadzić gospodarkę leśną, taką jaką się prowadzi na pozostałych obszarach w Polsce niechronionych, z powodzeniem można byłoby rocznie pozyskiwać 290 tysięcy metrów sześciennych. Eksperci ocenili, że gdyby prowadzić gospodarkę taką ochronną i bezpieczną, spokojnie można byłoby rocznie pozyskiwać 220 tysięcy metrów. Natomiast zalecali bezwzględne pozyskanie na poziomie 105-107 tysięcy metrów, ponieważ taka ilość rocznie pozyskiwana dawałaby szansę podjęcia skutecznej walki z kornikiem drukarzem. Z przyczyn dla nas niewiadomych, chociaż ja przy okazji takich narad gospodarczych starałem się ustalić, dlaczego podjęto decyzję i ograniczono pozyskanie surowca na poziomie 48,5 tysiąca metrów sześciennych rocznie, nigdy się tego nie dowiedziałem. I tak naprawdę ta decyzja spowodowała, że leśnicy, pracownicy leśni nie byli w stanie od 2011 roku skutecznie walczyć z kornikiem drukarzem. W związku z tym w ciągu tych ostatnich lat populacja tego szkodnika w Puszczy Białowieskiej znacznie wzrosła i z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że doprowadziło to do poważnych problemów w Puszczy Białowieskiej, jeżeli chodzi o kornika drukarza, i w tej chwili określa się, że ilość tego martwego świerka oceniana jest na poziomie powyżej 2 milionów metrów sześciennych. Każdy, który rozumie, jak funkcjonuje las, wie, co to znaczy. Dzisiaj możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dyrektywa środowiskowa, do zachowania której zobowiązaliśmy się w Puszczy Białowieskiej, przyjmując zasady Natury 2000 i włączając obszar tych nadleśnic do obszarów naturowych, tak naprawdę z tej dyrektywy, z obowiązku zachowania tej dyrektywy siedliskowej, jako państwo się nie wywiązaliśmy, dlatego że nie robiliśmy tego, co powinniśmy robić, a więc nie chroniliśmy Puszczy Białowieskiej w sposób należyty. Ja już nie będę mówił tutaj, jakie ma to negatywne skutki ekonomiczne, bo dla ludzi, którzy szanują pieniądze, szanują ekonomię, jest to oczywiste, ale brak tej decyzji w sprawie walki z kornikiem tak naprawdę doprowadził do tego, że jako państwo rzeczywiście nie zachowaliśmy prawa europejskiego, ale prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej, tego, które było w tej puszczy w 2006-2007 roku i później. Ja nie jestem specjalistą, ale dla mnie jest rzeczą oczywistą, że las zielony, żywy, jest zupełnie innym środowiskiem niż las martwy i suchy.
Dokładnie. Zasłuchałem się w to, co pan powiedział, ale jeszcze powrócę do jednego elementu pana wypowiedzi. Mówił pan, że apelujecie, prosicie, zapraszacie różnych dysydentów, nie tylko politycznych, z rozmów z mieszkańcami, nie tylko Hajnówki, panie burmistrzu. Przypomnę, że w Poranku Wnet wywiad dnia z panem burmistrzem Hajnówki Jerzym Sirakiem, to mieszkańcy Hajnówki, Białowieży, Teremisek, Przybyszy mówią jedną rzecz. Nas nikt nie słucha, nikt nas nie wspiera. I tak naprawdę wszyscy o tej puszczy mają bardzo wykrzywioną informację, która opłaca się komu?
Innym? Rzeczywiście, z przykrością trzeba stwierdzić, że wiedza społeczeństwa w Polsce na temat aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej No jest znikoma. Ja myślę, że przyjęły się w polskim społeczeństwie pewne slogany, standardy i takie wyobrażenie, że miejscowa społeczność to nic innego nie robi, tylko myśli o tym, jak codziennie może rano wstać, z piłą, siekierą iść do puszczy i ciąć prastarą puszczę. Oczywiście to nie jest prawdą. Prawda jest taka, że dopóki o tej puszczy decydowali głównie leśnicy, a więc specjaliści od gospodarki leśnej, dopóki decydowali o tej puszczy mieszkańcy tej ziemi, tej puszczy nic się złego nie działo. Ona zawsze była żywa, żywa i zielona, a mówię, takiej tragedii, jeżeli chodzi o gradację kornika drukarza, nie było tutaj nigdy. Nawet po I wojnie światowej, kiedy w ciągu 3 lat niemiecki okupant z Puszczy Białowieskiej wywiózł prawie 5 milionów metrów sześciennych drewna. Ja przypomnę, 3 lata, 5 milionów metrów sześciennych drewna. I jeżeli weźmiemy pod uwagę sugestie specjalistów z 2010 roku, zalecające dla bezpieczeństwa i zdrowia Puszczy Białowieskiej pozyskanie na poziomie 105 czy 110 tysięcy metrów sześciennych rocznie, widzimy, jakie tu są różnice, jeżeli chodzi o ilości. Ale wrócę do tego okresu pierwszej wojny światowej. Ta rabunkowa eksploatacja Puszczy Białowieskiej prowadzona przez okupantów niemieckich właśnie doprowadziła do tego, że bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości problem kornika drukarza zaczął w tej puszczy występować. I wówczas to młode, odradzające się państwo polskie nie miało wątpliwości, co trzeba robić, żeby tą puszczę ratować. I mówię, pomimo tego, że było młode, organizujące się, ale w ciągu tych pierwszych lat po I wojnie światowej podjęło skuteczną walkę z kornikiem drukarzem i uratowało Puszczę Białowieską przed właśnie ekspansją tego szkodnika. Ja uważam, że źle się stało, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat w wyniku naszego zaniechania, mówię naszego, bo może nasze działanie też było może za mało
zdecydowane,
chociaż staraliśmy się wykorzystać każdą okazję, żeby o tym mówić. Ja przypomnę o pewnej inicjatywie, która w Polsce powstała w środowiskach ekologów, o tym, aby zmienić zapis artykułu 10 ustawy o ochronie przyrody. Artykuł 10 ustęp 2 tej ustawy mówi o tym, że w wypadku zamiaru utworzenia parków narodowych bądź też poszerzenia istniejących granic parków narodowych konieczna jest zgoda samorządów lokalnych. Został przygotowany projekt nowelizacji ustawy, który odbierałby samorządom w Polsce prawo współdecydowania. Zamieniłby prawo decydowania na prawo opiniowania. Wszyscy wiemy, jakie są skutki prawne takiej zmiany. Wówczas samorządy, nie tylko nasze, ale inne samorządy w Polsce, które mają podobne problemy, rozumieją, jakie ograniczenia z tego wynikają z punktu widzenia rozwoju lokalnego, zorganizowały się wspólnie i podjęliśmy działania, żeby do tego nie dopuścić. W wyniku pomocy posłów doszło do tak zwanego wysłuchania obywatelskiego w Sejmie Rzeczypospolitej, gdzie my tutaj z Hajnówki, ale również przedstawiciele z Mazur, z Mikołajek, z południa Polski mieli okazję i możliwość przedstawić stanowisko i pogląd społeczności lokalnych na ten właśnie temat.
Jak to zostało przyjęte?
W wyniku tej inicjatywy i tego wysłuchania obywatelskiego można powiedzieć, że ta procedura została zatrzymana i w dniu dzisiejszym prawo zostaje w takim stanie, w jakim zostało uchwalone bodajże w 1994 roku, a więc zapis tego ustępu 2 artykułu 10 ustawy o ochronie przyrody nadal zostawia samorządom prawo współdecydowania. To wcale nie znaczy, że to prawo nie pozwala na tworzenie nowych parków narodowych, że to prawo nie pozwala na poszerzenie granic parków narodowych, a oznacza to jedynie, że rządzący mają obowiązek respektować opinie i oczekiwania potrzeby lokalnych społeczności. Myślę, jest to chyba rzeczą oczywistą, dlatego że nawet Europejska Karta Samorządowa daje nam takie prawo i my z tego prawa po prostu chcemy korzystać i wierzymy, że opinie społeczności lokalnej będą uwzględniane. Chociaż martwi nas to, że Komisja Europejska, wydając taki, a nie inny werdykt, najprawdopodobniej opinii społeczności lokalnych nie wzięła pod uwagę.
Bezduszna machineria, ale nie doszukujmy się spiskowych teorii dziejów, których ja się wiecznie doszukuję w pewnych historiach, bo gmina Hajnówka, pan burmistrz, nasz dzisiejszy gość w poranku wnet, wywiad dnia, pan Jerzy Sirak, przygotował, uzbroił, znalazł pieniądze na pełną działkę, gdzie miało znaleźć się bardzo ważne miejsce dla mieszkańców tejże Hajnówki. No i potem okazało się, że niestety dobry zakład pracy, który dałby kilkadziesiąt miejsc pracy, nie może powstać, bo...
Jeżeli mówimy o przyszłości tej ziemi i musimy brać pod uwagę to, że rola i znaczenie gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego jednak jest dzisiaj mniejsze niż to było w przeszłości, to poszukujemy innych alternatywnych miejsc pracy niezwiązanych z przemysłem drzewnym czy też leśnictwem, chociaż zależy nam na tym, żeby jak najwięcej istniejących miejsc w tej dziedzinie gospodarki zachować.
Niektóre media donoszą, że jesteście monokulturą. Drewno, 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 to się zmienia, natomiast szukacie,
nie, oczywiście tak, to się zmienia i te działania, o których pan redaktor mówi, to są też działania, które idą w tym kierunku. Z pomocą środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego uzbroiliśmy nieruchomości o powierzchni 7 hektarów. Są to nieruchomości położone w granicach naszego miasta, ale graniczące bezpośrednio z Puszczą Białowieską, a więc idealne miejsce na organizację i podejmowanie inwestycji o charakterze turystycznym, rekreacyjnym czy zdrowotnym. Rzeczywiście zainteresowaliśmy potencjalnego inwestora, który chciał tutaj w Hajnówce zbudować zakład przyrodoleczniczy, stworzyć kilkaset nowych miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, szczególnie dla kobiet, a więc tych miejsc, których brakuje nam najbardziej. Opracował już dokumentację techniczną na ten zakład, uzyskał pozwolenie na budowę, ale starał się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, unijnych, jak dobrze pamiętam, bodajże ze środków Polski Wschodniej, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że inwestowanie w takich regionach przyrodniczo cennych, a jednocześnie mniej atrakcyjnych, wymaga takiego finansowego wsparcia. Z przykrością należy stwierdzić, że taki projekt, którym według nas jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju nie tylko Hajnówki, ale całego Podlasia i całej ściany wschodniej, takiego dofinansowania nie uzyskał. A więc widzimy, że brak tu jest jakiejś konsekwencji między tym, co się oficjalnie mówi o potrzebie wsparcia tych innych form działalności gospodarczej, a decyzjami, które są faktycznie podejmowane.
Czyli jak mawia mój legendarny już ojciec Józef, źle nie jest, dobrze wcale idziemy do przodu, ale czy rzeczywiście do przodu idziemy, to się okaże. Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, moim państwa gościem. A jak burmistrz i mieszkańcy oceniają pracę byłego ministra ochrony środowiska, pana profesora Jana Szyszka?
To znaczy ja, ale myślę, że nie tylko ja, pamiętamy współpracę z różnymi ministrami i powiem szczerze, że profesor Jan Szyszko był tym ministrem, który oprócz tego, że merytorycznie bardzo dobrze znał sprawy gospodarki leśnej i sprawy związane z Puszczą Białowieską, też zawsze znajdował czas, żeby z nami rozmawiać na ten temat i żeby wsłuchiwać się w nasze opinie, w nasze stanowisko, w nasze oczekiwania i w nasze potrzeby.
Wczoraj gościł na terenie tej pięknej ziemi. Rozmawialiśmy z panem ministrem Janem Szyszko i powiedział, że dopóki będzie, to zawsze będzie wspierał, pomagał i był tutaj, kiedy będzie potrzebny. Natomiast z radością odnotowaliśmy fakt, że również młodzież garnie się do tego, aby walczyć, aby mówić zdecydowanym głosem o tym, jak ta puszcza wygląda. Mówię tutaj o ekologicznym forum młodzieży. Cieszy takie ruchy oddolne, społeczne, młodzieżowe, by ratować tą puszczę, mówić głośno zdecydowanie?
Właśnie takie i inne zachowania młodych ludzi cieszą najbardziej, bo wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że wszędzie, niezależnie od tego, czy to będzie w Hajnówce, czy w innych miejscach Polski, czy świata, nie ma przyszłości bez młodzieży i młodego pokolenia. My możemy się cieszyć, że młodzież tak właśnie reaguje, a nie inaczej, bo jest to potwierdzenie tego, że dla tej młodzieży, dla tych młodych ludzi, którzy widzą tutaj swoje miejsce na ziemi, ta przyszłość Puszczy Białowieskiej i tego, co się wokół niej dzieje, nie jest obojętna.
Raz jeszcze powrócę do tego tematu, czyli opowieści o Puszczy. Jak pan myśli, tak chwilę zastanawiając się, patrząc retrospektywnie wstecz, komu zależy na tym, aby ten obraz Puszczy Białowieskiej, ale przede wszystkim mieszkańców, nie tylko Hajnówki, nie tylko Białowieży, ale wszystkich tutaj tych okolicznych miejscowości wykrzywić, zafałszować. Ja używam takiego sformułowania, skansenalizować, czyli zrobić skansen i przylepić łatę, która trwa, medialnie trwa, trwa i trwa.
No, zapewne są środowiska w Polsce, którym na tym zależy, ale ja myślę, że są to pewne określone grupy aktywnych ekologów, którzy szukają swojego sposobu na życie, bo te tematy, o których dzisiaj mówimy przy okazji waszego pobytu w Hajnówce, dotyczące Puszczy Białowieskiej, tak naprawdę dotyczą nie tylko Puszczy Białowieskiej. Pamiętamy spory sprzed kilku lat dotyczące budowy obwodnicy Augustowa i sprawy związanej z rozpudą. Dzisiaj już nikt o tym nie mówi, nikt sobie nie zada trudu, żeby spytać i sprawdzić, jaki jest finał tego wszystkiego, ile pieniędzy my wszyscy jako podatnicy straciliśmy z tego powodu, że zaniechano budowy obwodnicy zgodnie z pierwotnym projektem, i tak normalnie znowu przeprowadzić badania przyrodników, biologów, jak dzisiaj wygląda Dolina Rozpudy. Czy zachowało się to środowisko, czy nie? Bo tam zamiast, załóżmy, krzyczeć, przeszkadzać w budowie tej obwodnicy, niszczyć wielu rolnikom warsztat pracy, tak jak się to stało w chwili obecnej, po prostu trzeba było znaleźć pieniądze, najprawdopodobniej zadbać o to, żeby w porę kosić otoczenie tej rozpudy i zachować środowisko naturalne, właściwe dla tego miejsca. Ale być może ja się mylę, mówię to też na podstawie przyrodników, opinii przyrodników, z którymi rozmawiałem. Podobnie sytuacja wygląda i u nas. Nie ma powodu i nie ma potrzeby, żeby rezygnować z bogactwa, jakim jest Puszcza Białowieska. W tej Puszczy Białowieskiej przy racjonalnej, mądrej gospodarce starczy miejsca na wszystko. I zachowanie bogactwa i różnorodności środowiska naturalnego tej puszczy, ale również na to, żeby część tego surowca, który w porę można pozyskać w sposób bezpieczny dla środowiska puszczy, dla nas wszystkich, wykorzystać na to, żeby utrzymać te miejsca pracy, które tutaj są. Ja nie muszę nikomu mówić, że ten surowiec jest surowcem wysokiej jakości i nic się nie stanie, jeżeli w porę część tego surowca będzie na lokalnym rynku wykorzystana, ale tylko i wyłącznie na lokalnym rynku. Osobiście nie widzę powodu, dla którego chociaż metr sześcienny drewna stąd miałby wyjeżdżać gdziekolwiek. I to wszystko jest możliwe. Te zasady gospodarowania powinny być ustalone wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami rządu polskiego, a więc Ministerstwa Środowiska i lokalnej społeczności. Patrząc na to perspektywicznie i strategicznie, w taki sposób, żeby wyeliminować konflikt, bo to oczywiście jest możliwe. Jak to zrobić? Pokazali nam kilkanaście lat temu Duńczycy, którzy tutaj pracowali w ramach takiego programu finansowanego przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska. Został utworzony taki zespół, w którym byli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele rządu, przedstawiciele lasów, ekologów, i pewien raport został opracowany. Ja nie mówię, że to jest jakiś dokument ostateczny, który można było wykorzystać, ale chodzi mi o sam mechanizm i dążenie do tego, żeby taki kompromis wypracować, i to jest możliwe. Ja wierzę, że w przyszłości taki kompromis wypracujemy, i do wypracowania tego kompromisu naprawdę nie potrzeba nam żadnych organizacji międzynarodowych. Wystarczy tylko mądra rozmowa między przedstawicielami samorządów i tymi, którzy w Polsce decydują o przyszłości Puszczy Białowieskiej.
Powiedział pan burmistrz Hajnówki, pan Jerzy Sirak, mocno zdecydowanie, ale w tym kierunku gniazdowości, odbijania szacunku Polaków dla siebie nawzajem, to nas cieszy. Jeszcze jedno pytanie związane z nami. A ile takich redakcji jak Radio Wnet podczas Wielkiej Majówki jest zainteresowanych w rzeczywisty sposób, mówiąc prawdziwie przez usta i oczy tych ludzi, których tutaj spotykamy, również pana, panie burmistrzu, ile takich redakcji jest, które przyjeżdżają tutaj, opowiadają, rozmawiają i przekazują rzetelne informacje o tym, co się dzieje z Puszczą, czym jest Puszcza i jacy wy jesteście wspaniali?
Znaczy, szczerze powiem, że zainteresowanie ze strony różnych redakcji, czy radiowych, czy programów telewizyjnych, żeby w sposób taki szeroki, wszechstronny, pełny mówić o sprawach Puszczy Białowieskiej i tej ziemi, jest znikome. Mówiąc szczerze, taka rozmowa jak dzisiaj, która tak długo tutaj trwa, rozmowa, w czasie której redaktorzy mogą rozmawiać z różnymi przedstawicielami społeczności naszego miasta i w takim szerokim zakresie, to odbywa się chyba pierwszy raz.
Bardzo nam miło, ale będziemy wracać, będziemy nękać, będziemy powracać, będziemy zawracać głowy, bo od tego jesteśmy. Wolne Media Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, naszego prezesa, którego pozdrawiamy. Krzysztofie, patrząc wokół mnie, bo zawsze tak lubisz, piękne słońce, około 25 kresek powyżej zera, uśmiechnięty pan burmistrz Jerzy Sirak, który teraz zadziwi naszego prezesa, ponieważ ja zapytam o ten niezwykły zegar, który stoi w gabinecie pana burmistrza Hajnówki, Jerzego Siraka.
A rzeczywiście, ten niezwykły zegar, który stoi w moim gabinecie, jest to kawałek historii naszego miasta. Kilka lat temu, kiedy była budowana w Hajnówce nowa galeria, inwestor, który mnie odwiedził, zadał mi jedno pytanie. Czy byłbym zainteresowany zakupieniem historycznego zegara, który on widział w Grodzisku Mazowieckim w takim sklepie sprzedającym stare meble? Oczywiście od razu takie zainteresowanie wykazałem. Okazało się, że jest to zegar, który został wyprodukowany w szkole zawodowej w Hajnówce w latach 30. Najprawdopodobniej to był 37, może 38 rok. To były czasy, kiedy nasza szkoła zawodowa kształciła wspaniałych uczniów, kiedy meble z warsztatów tej szkoły stały w gabinetach ministerialnych, w gabinetach wielu placówek za granicą, a zdobywały również nagrody na wystawie mebli w Mediolanie. Bodajże było to drugie czy trzecie miejsce. Historia tego zegara jest też szczególna, bo przetrwał on powstanie warszawskie. Historia, można powiedzieć, kołem się toczy i po wielu, wielu dziesiątkach lat wrócił do Hajnówki. Uważam, że to miejsce w gabinecie burmistrza miasta jest najlepszym miejscem dla tego zegara.
Dzisiaj poranek wnet z Hajnówki. Dzisiaj jeszcze gościem będzie zespół Błękitny Nosorożec. Dobre chłopaki, dobrze grają? Błękitny Nosorożec?
Błękitny Nosorożec to jest też kawałek historii naszego miasta. Z inicjatywy młodych ludzi, zwolenników muzyki rockowej, od kilku już lat w Hajnówce systematycznie odbywają się festiwale muzyki rockowej. No i nie wyobrażam sobie, żeby ten festiwal muzyki rockowej w Hajnówce mógł się odbywać bez Błękitnego Nosorożca.
Bardzo nas to cieszy. To co, znajdziemy jeszcze coś Błękitnego Nosorożca, drogi Karolu? Karol Smyk jest dzisiejszym naszym realizatorem, jak zwykle. Bez niego nic nie byłoby możliwe. Ale zanim to nastąpi, zanim pożegnam się z panem burmistrzem Jerzym Sirakiem, zagramy dżingla. Panie i panowie, powracamy do rozmowy z panem Jerzym Sirakiem. To ważne nazwisko, odmieniane przez wszystkie przypadki. Lubią pana tutaj. Takie odnoszę wrażenie.
Jestem burmistrzem wybranym w wyniku bezpośrednich wyborów. Ja myślę, że mieszkańcy sami decydują o tym. Skoro tak zdecydowali, to mogę być dla nich tylko wdzięczny, ale jednocześnie bardzo, bardzo zobowiązany.
A zanim się pożegnamy, to jeszcze powiedział pan, że musimy porozmawiać z tym, niezwykłym człowiekiem. Proszę o przedstawienie tego niezwykłego dżentelmena.
Tak, ten niezwykły dżentelmen to jest pan Wiktor Kabac w Hajnówce. Postać znana od bardzo, bardzo wielu lat. Można powiedzieć, że od zawsze jest uznanym, szanowanym artystą plastykiem. Ale jeżeli chodzi o ostatnie lata, to mogę być wdzięczny i dziękować panu Wiktorowi za to, że dzięki jego inicjatywie możliwy był powrót do organizacji festynów plenerskich. W przeszłości w Hajnówce w latach 60., 70. były organizowane plenery rzeźbiarskie i od tego czasu przez wiele, wiele lat tych plenerów nie było. I gdyby nie zaangażowanie tutaj pana Wiktora, to pewnie do chwili obecnej jeszcze tych plenerów by nie było. W roku ubiegłym udało nam się wrócić do tej wspaniałej tradycji. Został zorganizowany po wielu, wielu latach ponowny plener rzeźbiarski, bardzo udany i mam nadzieję, że i w tym roku, i w przyszłych, dzięki tutaj zaangażowaniu pana Wiktora i innych artystów z Hajnówki, oczywiście przy wsparciu ze strony miasta Hajnówki, te plenery rzeźbiarskie będą nadal kontynuowane.
Dziękuję pięknie. Pan Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki, zajęty, będzie biegł teraz, bo już o godzinie 12:00 uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przed urzędem miasta Hajnówka, bo dzisiaj obchody Dnia Flagi. Dziękuję i będziemy się jeszcze widzieć, nie raz i nie dwa.
Dziękuję bardzo i zawsze zapraszam do Hajnówki jak najczęściej.
Będziemy przybywać, a z nami pan Wiktor Kabac. Raz jeszcze dzień dobry, z wielkim ukłonem. Wszyscy o panu mówią z taką czcią, z pietyzmem i roztaczają wokół pana taki nimb takiego artysty na poły XIX-wiecznego i XX-wiecznego. Człowieka, który wiele tutaj zrobił. Panie Wiktorze, jak się zaczęła pana miłość, pana pasja do sztuki, do tworzenia, powiązanej również z tą niezwykłą ziemią?
No więc to się zaczęło w szkole podstawowej w Narewce, bo ja jestem tutejszy, stąd. Tu taka maleńka wieś, 6 domków koło Narewki na skraju niegdyś Puszczy Lackiej, dzisiaj już przyłączona do Puszczy Białowieskiej. Uczyłem się w podstawówce z Tamarą Soloniewicz, słynną dokumentalistką tych naszych terenów, filmową dokumentalistką. No i moje zainteresowanie sztuką zaczęło się właśnie od rysowania krów, koni, ładnych drzew w lesie. Później ukończyłem liceum pedagogiczne w Bielsku Podlaskim i Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu. Także po ukończeniu studiów przyjechałem do Hajnówki, praktycznie w swoje rodzinne strony. No i to miasteczko, również leżące na skraju tej ogromnej Puszczy Białowieskiej, miało taki klimat i taką sytuację swego położenia, swoich ludzi, swoich tradycji, swoich obyczajów. Miasteczko wielokulturowe i tu postanowiłem, że będzie moje miejsce. No i tak to się zaczęło. Mam już swój wiek, ponad 80 lat, ale bardzo cenię sobie, że zostałem w Hajnówce i coś mi się w tym mieście dało zrobić z zakresu moich zainteresowań.
Czy to jest piękne uczucie, kiedy pasja staje się profesją i spędzanie czasu nad tym, co nazywa się sztuką, może trwać w nieskończoność? Co się czuje wtedy?
Oczywiście. Ja myślę, że człowiek jest wtedy całkowicie jak gdyby zaspokojony takimi ciągami artystycznymi, ale nie tylko, kiedy znajduje odpowiednie środowisko, kiedy ma możliwości robienia tego, co lubi, bo praca w życiu człowieka jest ciężka, kiedy ona jest poza zainteresowaniem, ale kiedy mieści się to w ramach zaspokojenia zainteresowań, twórczości, działalności takiej, którą człowiek lubi, no to jest pełnia szczęścia.
No właśnie. Uśmiechnięty pan Wiktor Gabac, nasz dzisiejszy gość, nestor tego wszystkiego, co związanego jest ze sztuką, ale nomen omen, w ubiegłym roku wspaniały jubileusz, 25. plener, Hajnówka 2017. 15 plener, tak, jubileusz. Tak. A co w tym roku się wydarzy podczas 16 pleneru?
No więc trzeba powiedzieć, że te plenery po muzyce cerkiewnej to jest drugie największe wydarzenie kulturalne, bo były to międzynarodowe plenery trwające bez przerwy co roku, przy tym olbrzymim zakładzie globalnego przetwórstwa drewna, jaki wtedy no, z pełnym rozmachem funkcjonował w Hajnówce. Artystów przyciągało głównie drewno, bo ten zakład posiadał nie tylko gatunki naszego drewna, tutaj z puszczy, ale również egzotyczne. Były masonie, makory sprowadzane z dalekiej Brazylii. Także nic dziwnego, że te plenery rzeźbiarskie przykleiły się do Hajnówki. No i istniały tu bardzo długi czas. Oczywiście, że później sytuacja i polityczna, i społeczna, i kulturalna, ona się po stanie wojennym zmieniła i stąd też trudno było zorganizować dalszy ciąg takich plenerów. Natomiast w ubiegłym roku, dzięki wsparciu przede wszystkim burmistrza miasta i grona ludzi tu zainteresowanych, dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury, udało się te plenery ponownie jak gdyby otworzyć. To są plenery dalej międzynarodowe i myślę, że będą miały jeszcze swoją długą, długą egzystencję, bo nie brakuje tych środków, które były w poprzednich plenerach. Drewno, zasoby finansowe, pomoc przy organizacji. Plenery rzeźby są trudne, bo to ciężki materiał, transport, piły, energia elektryczna. No więc wszystko to kosztuje niestety. No i sama praca rzeźbiarza jest taka, że malarstwo można ukończyć w ciągu 2-3 dni, namalować obrazek. Nie da się tego zrobić rzeźbą. To musi być co najmniej 3 tygodnie, a to wszystko powoduje koszta.
Pięknie opowiadał pan Wiktor Kabac. Dziękuję pięknie, że znalazł pan dla nas chociaż chwilkę.
Dziękuję bardzo.
My obiecujemy, że w Radiu Wnet Krzysztofa Skowrońskiego mówić będziemy o tym plenerze. Ja zaraz pana porwę.
Zapraszam w sierpniu na wystawę poplenerową następnego pleneru.
Karol, już wiem, co będziemy robić przynajmniej przez jeden weekend w sierpniu. Karol Smyk, dzisiejszy realizator dźwięku. Zaraz pana Wiktora porwę, a już za chwilę, panie i panowie, będziemy rozmawiać z Londynem, ponieważ dzisiaj święto flagi. Dziękuję, zaraz pana porwę, panie Wiktorze. A teraz już Sławomir Orwat i pani Teresa Bazarnik, prosto z Londynu, związana z jednym z najwybitniejszych pism, Nowy Czas. Ale dzisiaj, Sławku, nie o piśmie Nowy Czas, ale o tym, co w sercach Polaków w Londynie.